Analizujemy ewolucję przywództwa jako proces głębokiej transformacji wewnętrznej, a nie zwykłe nabywanie kompetencji zarządczych. Główna teza zakłada, że prawdziwy rozwój lidera polega na radykalnym przesunięciu źródła działania. Przejściu od reaktywności sterowanej lękiem i potrzebą akceptacji, czyli tak zwanego ego, ku świadomemu autorstwu siebie, realizacji nadrzędnego celu oraz służbie innej. Autor argumentuje, że dopóki przywódca nie uwolni się od pułapek własne ego, pozostanie wąskim gardłem organizacji. Będzie ograniczać jej potencjał poprzez mikrozarządzanie lub unikanie konfliktów. Tekst prowadzi nas przez trzy etapy przemiany. Od autonomii wewnętrznej, przez odwagę w obliczu niepewności, aż po budowanie systemowej zdolności organizacji do skalowania odpowiedzialności. Ostatecznie przywództwo integralne zostaje przedstawione jako synteza wysokich wyników z radykalnym człowieczeństwem i etyką ekosystemową. Tutaj miarą sukcesu nie jest osobisty prestiż lidera, lecz stopień sprawczości i dojrzałości ludzi, których ten rozwija. Trzy ruchy transformacji to przejście od cudzego scenariusza do służby większej niż ego. Prawdziwa zmiana nie polega na nowych kompetencjach. To nie zmiana dekoracji, lecz architektury. Transformacja dotyczy tego, skąd lider czerpie poczucie wartości i czemu służy jego ambicja. To droga od bycia sterowanym przez innych do autorstwa samego siebie. Lider przestaje pytać, jak wygrać dla siebie, a zaczyna pytać, komu ma służyć moja władza. Pierwszy ruch to wyjście z zależności od zewnętrznej walidacji. To koniec roli zakładnika cudzych oczekiwań. Samostanowienie to zdolność rozpoznania własnych wartości i celu niezależnie od aprobaty otoczenia. Lider potrafi przyjąć krytykę, nie rozpadając się pod jej ciężarem. Tu zaczyna się autentyczność, czyli spójność między wewnętrznym rozeznaniem a działaniem. Organizacji nie może prowadzić człowiek, który nie potrafi prowadzić samego siebie. Prawdziwy rozwój to zdolność przekraczania własnych ram i uczenia się od rzeczywistości. Choć każdy potrzebuje bezpieczeństwa, lider czyniący z niego najwyższą wartość nie stworzy niczego wielkiego. Każda transformacja wymaga wejścia w niepewność. Reaktywny lider gra głównie po to, aby nie przegrać. Wtedy bezpieczeństwo staje się ukrytym celem. System często działa tak, by lider nie musiał przeżyć swojego najgłębszego lęku. Przejście od bezpieczeństwa do celu sprawia, że zaczyna on organizować działania wokół tego, co ma zostać stworzone, a nie tego, czego należy uniknąć. Lider kreatywny traktuje ryzyko poważniej niż reaktywny, ponieważ nie maskuje go iluzją kontroli. Wiele organizacji myli bezpieczeństwo z brakiem ruchu. Tymczasem w zmiennym świecie stagnacja jest najbardziej ryzykowną strategią. Cel nie usuwa lęku, lecz zmienia jego pozycję. Ludzie znoszą napięcie i niepewność, jeśli rozumieją, czemu to służy. Dlatego przywództwo kreatywne wiąże wizję z prawdą. Cel pozwala odróżnić to, co należy zachować, od tego, co trzeba przekroczyć. Trzeci ruch prowadzi od ambicji do służby. Problem nie tkwi w samej ambicji, lecz w jej centrum grawitacji. Ambicja reaktywna pyta, jak wysoko wejdę i jak mnie ocenią. Ambicja kreatywna pyta natomiast, czemu ma służyć moja energia i kto dzięki mojemu przywództwu stanie się silniejszy. Przywództwo służebne polega na tym, że władza przestaje być narzędziem powiększania samego siebie, a staje się narzędziem powiększania zdolności innych. Lider kreatywny pragnie, aby inni rośli naprawdę. Ego chce być pomnikiem, służba chce być źródłem. Władza zawsze komuś służy. Jeśli nie służy jasno nazwanemu celowi, zaczyna służyć samej sobie. Te trzy ruchy transformacji tworzą drogę od tożsamości reaktywnej do tożsamości kreatywnej. Pierwszy ruch uwalnia lidera od cudzej autoryzacji, drugi od tyranii bezpieczeństwa, a trzeci uwalnia ambicje od egocentryzmu. Dojrzałość polega na tym, że lęk przestaje pisać strategię. Ta transformacja ma wymiar poznawczy. Ego jest ogromnym konsumentem uwagi. Gdy lider przestaje bronić swojej pozycji, uwaga wraca do rzeczywistości. Pokora poprawia jakość danych. Wymiar emocjonalny pozwala znosić napięcie bez odruchowej obrony. Lider może dopuścić silnych ludzi do stołu, nie czując, że jego własne krzesło przez to maleje. Taka regulacja jest twardą kompetencją strategiczną. Pojawia się też wymiar etyczny. Rozwój przywództwa staje się obowiązkiem wobec innych. Kto posiada władzę, nie ma luksusu nieświadomości. Rozwój polega na tym, że lider szybciej rozpoznaje stare mechanizmy i rzadziej pozwala im projektować system. Dojrzałość to zdolność niewysyłania cienia do pracy w roli dyrektora operacyjnego. Transformacja jednostki musi przejść w transformację systemu. Te trzy ruchy są pomostem między psychologią a architekturą organizacji. Dopiero wtedy zmiana staje się zdolnością całej firmy. Pierwsza buduje pomnik, drugi – most. Pomniki bywają efektowne, ale to mosty są użyteczne. Prawdziwy sprawdzian brzmi, czy organizacja zyskuje większą pojemność? Czy lider przestaje być centralnym procesorem, a staje się architektem systemu? Skalowanie wymaga trzech działań – rozpoczęcia od siebie, rozwijania zespołów liderskich oraz budowania systemów przywództwa. Organizacje nie zmieniają się pod wpływem deklaracji, lecz wtedy, gdy nowa świadomość zostaje wcielona w rytuały i decyzje. Skalowanie zaczyna się od osoby, lecz musi przejść w praktyki zespołowe i procesy decyzyjne. Bez tego transformacja pozostaje prywatnym epizodem psychologicznym. Zacznij od siebie. To nie poprawa autoprezentacji, lecz dostrzeżenie, jak twoje zachowania współtworzą wyniki systemu. Zauważ, jaką pogodę przynosisz, kto przy tobie rośnie, a kto się kurczy. Lider musi zrozumieć, że sam jest częścią układu, który próbuje zmienić. Wymaga to środowiska bogatego w feedback, tlen rozwoju. Informacja zwrotna odsłania przepaść między intencją lidera a skutkiem jego obecności. Prawdziwa praca zaczyna się tam, gdzie system przestaje chronić władzę przed faktami. Kluczowa jest metoda One Big Thing, koncentracja na jednym wzorcu, który najbardziej ogranicza przywództwo. Bez koncentracji na jednym kluczowym obszarze rozwój lidera przypomina remont domu przez przestawianie wazonów. Prawdziwym zadaniem nie jest lepsza technika, lecz przepracowanie głębokich przekonań. Dobra diagnoza dotyka systemu korzeniowego. Kolejnym krokiem jest budowanie zespołów liderskich. Istnieje różnica między grupą liderów a zespołem. Grupa to zbiór jednostek broniących swoich silosów. Zespół to wspólny organ odpowiedzialności za całość. Bez wspólnego celu liderzy optymalizują lokalnie, co prowadzi do sytuacji, gdy lokalne racjonalności produkują globalną głupotę. Wymaga to zaufania zdolnego unieść konflikt. W dojrzałych zespołach konflikt jest narzędziem poznania. Ostatnim elementem jest odwaga personalna. Organizacje często tolerują toksycznych geniuszy, ale w ten sposób uzależniają się od ludzi, którzy blokują wzrost innych. Rozwijanie zespołów liderskich oznacza jedno. Lider nie może delegować kultury do działu hrabia. Kultura przywództwa to codzienny produkt zachowań władzy, a nie zestaw procesów kadr. Jeśli zarząd deklaruje współpracę, lecz nagradza budowanie indywidualnych imperiów, żadna ankieta tego nie uleczy. Kluczowe jest budowanie systemów przywództwa. To przełożenie wartości na mechanizmy rekrutacji i awansów. Feedback musi stać się środowiskiem, a nie incydentem. Wymaga to jednak bezpieczeństwa psychologicznego. Bez bezpieczeństwa psychologicznego organizacja traci dostęp do wczesnych sygnałów. Ludzie mówią dopiero wtedy, gdy jest już za późno. Budowanie przywództwa wymaga mierzenia tego, co naprawdę ma znaczenie. Jeśli liczy się tylko wynik finansowy, ludzie zoptymalizują działania pod ten jeden wskaźnik. Liczby są niezbędne, ale nie zastąpią osądu. Centralnym mechanizmem skalowania jest napięcie generatywne, czyli siła łącząca wizję z prawdą. Bez wizji grzęźniemy w cynizmie, a bez prawdy popadamy w propagandę. Napięcie generatywne mówi, że chcemy stworzyć coś ważnego i dlatego musimy uczciwie zobaczyć, co nas od tego oddziela. Codzienną praktyką wspierającą to przejście jest zasada: zatrzymaj się, rzuć wyzwanie, wybierz. Pauza pozwala zapytać, co teraz naprawdę służy celowi. Skalowanie przywództwa wymaga redefinicji odpowiedzialności jako zdolności wpływu na rzeczywistość. Jeśli odpowiedzialność utożsamiamy z winą, ludzie będą jej unikać. Jeśli jednak stanie się sprawczością, będą do niej dorastać. Lider musi projektować ją tak, by szła w parze z uprawnieniami i zasobami. Kluczowe jest rozróżnienie między delegowaniem a rozwijaniem. Delegowanie to przekazanie zadań, natomiast rozwijanie to przekazywanie zdolności osądu. Przywództwo kreatywne polega na mądrym projektowaniu dojrzewania sprawczości. System zawsze czyta konsekwencje uważniej niż deklaracje. Skalowanie wymaga odwagi w usuwaniu barier systemowych oraz pytania, które elementy systemu zdradzają nasze deklaracje. Praktyka skalowania polega na zmniejszaniu dystansu między deklaracją a konsekwencją. Dotyczy każdej instytucji. Kluczowe pytanie brzmi: czy zdolność działania rośnie wraz z liczbą ludzi, czy wszystko wraca do kilku przeciążonych osób? Bez rozwoju przywództwa powstaje biurokratyczna wydmuszka albo kult założyciela. Skalowanie oznacza, że przywództwo przestaje być własnością osoby, a staje się właściwością organizacji. Władza przestaje być miejscem, do którego wszystko spływa, a staje się funkcją umożliwiającą przepływ odpowiedzialności. To prowadzi ku przywództwu integralnemu. Dojrzała organizacja pyta o system, który tworzy liderów silniejszych od swoich lęków, oraz o kulturę, w której feedback jest energią, a nie obrazą. Jeśli tak nie jest, pozostaje jedynie spektakl wielkich słów i eleganckich raportów. Przywództwo integralne nie jest luksusem, lecz odpowiedzią na świat, w którym odpowiedzialność przekracza granice ego i jednej firmy. To wizja lidera jako architekta wyłaniającej się przyszłości. Dzisiejsze organizacje potrzebują kogoś, kto rozumie, że wynik firmy nie jest prywatną sprawą zarządu, lecz elementem szerokiego ekosystemu społecznego i środowiskowego. Lider integralny pyta zatem, jaka całość jest przeze mnie współtworzona i jakie skutki moich działań rozchodzą się poza organizację. To zmiana skali moralnej. Wymaga to radykalnej świadomości systemowej. Organizacja przestaje być tylko podmiotem gospodarczym i staje się aktorem cywilizacyjnym. Jeśli zysk generowany jest kosztem ludzi lub środowiska, wynik ten jest niepełny. Koszty niewidzialne zawsze wracają, a system zawsze wystawia fakturę. Integralność to zdolność łączenia wyników z wartościami, efektywności z dobrostanem oraz strategii z etyką. To odwaga przyznania, jakie koszty niosą nasze decyzje i których wartości nie wolno sprzedać za krótkoterminową ulgę. Lider integralny widzi twardość gry, ale nie pozwala, by stała się ona alibi dla małości. Kluczowe jest pojęcie łaski oraz radykalnego człowieczeństwa. Łaska to stworzenie przestrzeni, w której błąd staje się źródłem rozwoju, a nie materiałem dowodowy. Można stanowczo rozliczać działania, nie niszcząc godności człowieka. Radykalne człowieczeństwo oznacza, że lider przestaje traktować ludzi jak funkcje. Praca to przede wszystkim system ludzkiego doświadczenia. Organizacja to miejsce formowania charakteru i poczucia sensu. Każdego dnia wychowuje ona ludzi do odwagi albo oportunizmu. Do prawdy lub eleganckiego milczenia. Przywództwo integralne dostrzega w tym wymiar antropologiczny. Wybiera drogę zaufania i sprawczości, wiedząc, jak buduje się wysoką zdolność systemu. Taka postawa zbliża lidera do pojęcia dobra wspólnego. To pytanie o warunki rozwoju bez wzajemnej degradacji. Lider widzi interesariuszy jako części współzależnego pola wartości. Przywództwo integralne wymaga myślenia w długim horyzoncie ku trwałości systemu i skutkom społecznym. Lider integralny nie ignoruje ekonomii. Rozumie ją głębiej. To dla niego nauka o alokacji zasobów w świecie ograniczeń i współzależności. Wie, że wypalenie pracowników to realna strata kapitału, a brak zaufania jest podatkiem płaconym przy każdej decyzji. Integralność wymaga też dojrzałego rozumienia prawa. Lider nie pyta tylko o legalność, lecz o to, czy powinien coś zrobić i jaki jest cel danej normy. W obszarze technologii nie zachwyca się narzędziami jak dziecko. Pyta raczej, jaką antropologię i władzę w nich wpisujemy. Technologia bowiem jedynie skaluje poziom dojrzałości lidera, który już istnieje. Przywództwo integralne rozpoznaje znaczenie narracji. Organizacje żyją opowieściami o tym, kim są i po co istnieją. Liderzy kształtują te historie świadomie, wiedząc, że język nigdy nie jest neutralny. Integralność wymaga mowy, która nie ucieka od rzeczywistości i unika patosu. Integralny lider działa wielowymiarowo. Pracuje nad sobą, buduje zaufanie, kształtuje systemy i dba o ekosystem. Wie, że krótkoterminowa skuteczność bez odpowiedzialności to tylko elegancka forma długu. Dziś luka rozwojowa dotyczy relacji między organizacją a światem. Czy nasze modele sukcesu nadążają za skutkami, które generujemy? To pytania niewygodne, ale właśnie one odróżniają lidera od operatora wyników. Przywództwo integralne ma wymiar duchowy i odnosi się do pytania, czemu człowiek ostatecznie służy. Władza powiększa możliwości, ale i cień. Lider może chronić ego lub służyć większej całości, kształtując się w tyglu złożoności, pod ciśnieniem konfliktów i moralnych kosztów decyzji. Największym sprawdzianem jest pytanie, czy lider potrafi służyć przyszłości, której nie kontroluje. Wymaga to pokory wobec złożoności. Lider integralny zwiększa zdolność uczenia się i czyni konflikty twórcze. W tym ujęciu przywództwo staje się praktyką cywilizacyjną. Integralny lider skaluje odpowiedzialność. To najtrudniejsze zadanie, gdyż wymaga perspektywy wykraczającej poza własną kadencję. Te zdania działają jak haki pamięci, jednak ich wartość zależy od praktyki. Maksyma bez działania jest tylko tapetą. Wcielona w system staje się kulturą. Teorie przywództwa często umierają, bo nie potrafią stać się pamięcią organizacji. Organizacje zmieniają się wtedy, gdy wiedza staje się językiem i odruchem. Człowiek nie nosi w głowie modeli, lecz obrazy i historie. Maksyma liderzy przynosi pogodę to narzędzie samoobserwacji. Klimat organizacji powstaje z powtarzalnych zachowań. Nie trzeba wydawać zarządzenia o strachu, wystarczy konsekwentnie go produkować. Druga maksyma brzmi: puść ego. Ego pragnie być konieczne i widoczne, ale ono nie skaluje. Prawdziwy próg przywództwa to moment, gdy lider przestaje udowadniać, że jest najmądrzejszym człowiekiem w pokoju, a zaczyna rozwijać pokój pełen mądrych ludzi. Trzecia maksyma brzmi: przyszłość nagrodzi jasność, ale ukaże pewność. Pewność daje złudzenie kontroli i zamienia lidera we właściciela prawdy. Jasność natomiast czyni go strażnikiem kierunku. W złożonym świecie organizacja, która nie potrafi powiedzieć, że nie wie jeszcze, zaczyna kłamać samej sobie. A kłamstwo organizacyjne jest zawsze kosztowne. Czwarta maksyma brzmi: nie ma bezpiecznej drogi do wielkości. To kluczowe dla liderów pragnących transformacji bez ryzyka i konfliktów. Jednak dążenie do pełnego bezpieczeństwa wyklucza tworzenie przyszłości. Każda istotna zmiana wiąże się z ryzykiem reputacyjnym, finansowym czy emocjonalnym. Przywództwo kreatywne rozumie, że cel wymaga przekroczenia granic. Piąta maksyma głosi: to, co jest mierzone, zostaje zrobione. Pomiar jest językiem władzy, mówi ludziom, co jest realnym priorytetem. Organizacja musi zatem mierzyć jakość przywództwa. Nie chodzi tylko o to, co dowieziono, ale jak to zrobiono i jaką zdolność zostawiono po drodze. Szósta maksyma brzmi: życie się skaluje albo umiera. Organizacja jest systemem żywym, musi się uczyć i adaptować. Wzrost formalny bez wzrostu świadomości prowadzi do biurokracji lub kultu jednostki. Duża organizacja potrzebuje rozmnożonej zdolności przywódczej. Lider, który chce być jednocześnie mózgiem i sercem organizacji, nie buduje potęgi, lecz patologię zależności. Siódma maksyma głosi: jedyna droga wyjścia prowadzi przez środek. To przejście przez własny dyskomfort. Rozwoju nie da się obejść skrótem proceduralnym, a problemów kultury nie rozwiąże zmiana nazewnictwa. Przykładem jest Gerard, który próbował skalować organizację przez nadmiar własnej pracy, stając się jej wąskim gardłem. Janet to figura liderki nieobecnej. Joanne reprezentuje uległe serce. W przywództwie uległość często staje się odmową odpowiedzialności. Na koniec Bill, umysł, który rani, myląc przenikliwość z krytycyzmem. John Parr jest figurą transformacji. Rozpoznał kierunek pracy: puścić ego, zaufać ludziom i rozwijać zdolność systemu. Lider nie musi znikać, lecz zmienić funkcję. Z kontrolera ma stać się twórcą warunków, w których inni mogą rosnąć. To sprawczość drugiego rzędu, czyli tworzenie sprawczości u innych. Organizacja nie przekroczy poziomu świadomości swojego przywództwa. Przywództwo reaktywne zwiększa kontrolę i chroni wizerunek, kreatywne zaś rozwija ludzi i oddaje sprawczość. Integralne pyta najgłębiej, jaką odpowiedzialność ponosimy wobec większej całości. To doktryna rozwoju instytucjonalnego. Dotyczy biznesu, administracji, edukacji i polityki, wszędzie tam, gdzie skala problemów przekracza możliwości jednego centrum. Potrzebujemy liderów dojrzałych i służebnych, zdolnych budować inteligencję zbiorową. Kontrola jest łatwą imitacją odpowiedzialności. W świecie Luka wygrają nie ci, którzy wszystko kontrolują, lecz ci, którzy nauczą się odpowiedzialnie działać bez pełnej kontroli. Należy zdemaskować fałsz ambicji, jeśli nie zostanie ona oczyszczona przez służbę. Ambicja egocentryczna popycha do awansów i prestiżu, lecz gdy nie służy dobru wspólnemu, kolonizuje organizację. Służba nie zabija ambicji, ona ją cywilizuje. Przywództwo integralne to odpowiedź na kryzys instytucji. Procedury mnożą się tam, gdzie brakuje zaufania. Być może największym ograniczeniem organizacji jest niedojrzałość przywódcza ukryta pod językiem profesjonalizmu. Przewodzimy ludziom, a nie bilansom czy maszynom. Radykalne człowieczeństwo nie jest dodatkiem do skuteczności, jest jej warunkiem w złożonym świecie. W ostatecznym rachunku, przywództwo to nie to, co lider mówi o sobie, lecz to, co dzieje się z ludźmi w jego obecności. Jeśli ludzie rosną i prawda krąży, przywództwo się skaluje. W ostatecznym rozrachunku przywództwo nie definiuje się przez to, co lider mówi o sobie. Liczy się to, co dzieje się z ludźmi i prawdą w jego obecności. czy po wyjściu szefa z sali zespół staje się bardziej zdolny do odpowiedzialnego działania, czy jedynie z ulgą czeka na koniec dyktatury ego? To pytanie rozstrzyga. Czy lider buduje trwały most ku przyszłości, czy jedynie pomnik własnej nieomylności?